Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. Mamy początek listopada, który na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości męskich nowotworów. I dlatego w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie będziemy mówić o tych chorobach, zwłaszcza w kontekście profilaktyki. A w Polsce obserwujemy wzrost diagnozowanych przypadków raka prostaty i jąder. Na szczęście jednak dzięki rosnącej świadomości i regularnemu wykonywaniu badań przesiewowych oraz akcji profilaktycznych liczba zgonów nie rośnie, a to zawdzięczamy między innymi dzisiejszym gościom, którzy leczą, ale też od lat organizują różne akcje prozdrowotne, a w studiu są dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora BCO do spraw lecznictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Jacek Karaszewski, urolog z Białostockiego Centrum Onkologii. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Mamy też pacjenta, pan Jacek Sidorkiewicz. Witam pana.
Witam.
I dziękuję, że zechciał pan podzielić się swoją historią, swoją walką z chorobą, a tym samym ustrzec innych mężczyzn przed chorobą.
Mam nadzieję.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A przed nami kolejna akcja prozdrowotna organizowana przez Białostockie Centrum Onkologii.
Jak co roku zapraszamy panów na badania PSA do Białostockiego Centrum Onkologii. Zapisy ruszają 5, czyli już jutro. Na naszej stronie facebookowej jest numer telefonu, pod który należy zadzwonić. I w tym roku przewidzieliśmy badania dla 1000 panów. Badania będą się odbywały w piątki, w soboty i w niedzielę. Natomiast, tak jak zawsze, nie pozostawiamy panów z tym wynikiem bez interpretacji. Czyli po wykonaniu wyniku każdy pacjent będzie umówiony na wizytę do lekarza. Już mamy 5 specjalistów, którzy będą na panów czekać po to, żeby zinterpretować ten wynik. Bo wiadomo, że w wynikach chodzi o to, PSA szczególnie, żeby nie wykonywać badania raz na nie wiadomo jaki okres czasu, tylko systematycznie co roku. I mamy tutaj absolutną wartość dodaną, żeby zachęcić dodatkowo panów do tego badania. Otóż każdy pacjent, który się do nas zgłosi na badanie, dostanie voucher na mecz Jagiellonii. Mamy przewidzianych 1000 biletów na mecz. Dostaliśmy od Jagiellonii, więc tutaj firma bardzo hojnie wspomogła.
W imieniu małżonka można się zgłosić? Zapisać małżonka?
Oczywiście, to się bardzo często zdarza, że to panie, że małżonki i partnerki zgłaszają panów na badanie. Także bardzo dziękujemy Jagiellonii w ogóle za tą aktywność w akcji. Bardzo się cieszymy, że zdrowie jest promowane tak szeroko.
Kto może zachorować na raka prostaty, a kto na raka jądra? Jakie są grupy ryzyka?
Jeżeli chodzi o raka prostaty, mówimy tutaj o wszystkich panach, mężczyznach powyżej 40 roku życia. Dlatego uczulamy i zapraszamy wszystkich mężczyzn, tak jak tutaj powiedziała pani dyrektor. Wszyscy mężczyźni powyżej 40 roku życia.
Jeżeli chodzi o akcję,
jeżeli chodzi o raka prostaty.
Teraz wiedza medyczna, kto może zachorować?
Jeżeli chodzi o raka prostaty, należy tutaj pamiętać o czynniku genetycznym, czyli jeżeli u jednego lub więcej krewnych pierwszego stopnia w rodzinie był rak prostaty, to prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty u takiego mężczyzny jest zdecydowanie większe.
A jeżeli chodzi o raka jądra?
Jeżeli chodzi o raka jądra, mówimy tutaj o młodszych mężczyznach w grupie wiekowej pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, czyli są to pacjenci młodsi. Chodzi tutaj przede wszystkim o samo badanie jąder, jak również badanie ultrasonograficzne jąder celem oceny potwierdzenia bądź wykluczenia jakichś zmian podejrzanych.
Panie Janie, a jak było w pana przypadku?
Generalnie mój tata zmarł na raka prostaty i...
Stąd było... Tak, generalnie jednak spore prawdopodobieństwo i że pan może zachorować.
Od 10 lat już się tak regularnie starałem robić badania PSA. Generalnie tylko PSA, nie?
Regularnie, czyli co, ile pan robił?
Zawsze na jesieni, co roku. Co roku, październik, listopad to był taki okres, że robiłem te badania.
Panie doktorze, to wystarczy raz na rok?
Tak, jak najbardziej. W pana przypadku, jak też w przypadku wszystkich innych mężczyzn, badanie PSA, oznaczanie stężenia PSA w surowicy krwi raz w roku wystarczy.
I w którymś momencie stwierdzono chorobę?
Tak. Badanie miałem robione właśnie w 2023. Też to było chyba grudzień, znaczy listopad. I tam było w granicach dwóch TPSA, ale żona namówiła na te badanie 40+. I w następnym roku robiłem w maju i już to wyszło prawie 9.
Szybki skok.
Czyli mamy bardzo wysoki wzrost, tak. Bardzo dużą różnicę. Tak.
I w ten czas właśnie się zaczęło już.
Tylko w PSA, żadnych innych sygnałów pan nie miał, że może być rak prostaty.
Nic nie było, nic się nie zmieniło w funkcjonowaniu, tylko kwestia tego właśnie PSA i to mnie właśnie już w ten czas zaczęłam. Tam przed tym już chodziłem ze 2-3 razy, byłem kontrolny do lekarza, nie? Do urologa, no ale już w ten czas podjęliśmy decyzję, że trzeba zrobić takie kompleksowe badania, nie?
A jeżeli ktoś nie robi tego badania PSA, to jakie inne sygnały mogą świadczyć? I nie daj Boże już o zaawansowanej chorobie.
Sygnały typowe jak przy przeroście gruczołu krokowego, czyli utrudnione oddawanie moczu, osłabiony strumień moczu, wstawanie w nocy, czyli tak zwana nokturia, objawy podrażnieniowe, czyli parcia na glące, nietrzymanie moczu z parcia.
U pana nie było takich sygnałów?
Z tym oddawaniem moczu to się zdarza. No nie było tak to często, ale no, raz w nocy trzeba wstawać. Nie?
Ale wydawało się to jeszcze mało niepokojące. To jeszcze takie, tak, po prostu tak. Przed snem dużo płynów się wypiło i stąd te przerwy w śnie.
Należy pamiętać o tym, że rak gruczołu krokowego, zwłaszcza w tych początkowych, w tej początkowej fazie choroby przebiega bezobjawowo. Także oznaczanie stężenia PSA jest tutaj kluczowe.
W pana przypadku jak wyglądał proces samej już diagnozy PSA? Okej. I później tak. Jakie kolejne kroki pana były?
Musiałem się do centrum onkologii. Tak, onkologii i tam zostałem już właśnie zdiagnozowany, tak już bardziej pod kątem. Została zrobiona biopsja, która wykazała, że już są komórki nowotworowe. No i cała procedura zaczęła się już przygotowanie do operacji, na którą później nie. Kwestia zrobienia badań, scintografia, tomografia, no i później był konsylium i kwestia już terminu operacji.
Chciałabym tutaj wtrącić, że i podkreślić właściwie, są dwie ważne rzeczy, które tak naprawdę ograniczają chęć panów na przyjście na badanie. Po pierwsze niewiedza, czyli to jest brak informacji, że w rodzinie ktoś chorował. Dlatego zachęcamy i apelujemy, żeby rozmawiać o chorobie, bo ta rozmowa może ustrzec kogoś w młodszych pokoleniach, właściwie ustrzec przed przeoczeniem tej choroby i zachęcić do badań profilaktycznych, które nam ratują życie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że badanie urologiczne to nie jest straszne badanie, prawda? Nie, jest to badanie tak jak każde inne i tego panowie też się często krępują zupełnie niepotrzebnie.
To jakie macie jeszcze inne sposoby na to, by walczyć z tabu wokół męskiego zdrowia, dotrzeć do jak największej liczby panów?
Przede wszystkim przemawianie do świadomości.
Na Jagiellonii.
A
vouchery
na Jagiellonii, tak, tak. Docieramy do świadomości, staramy się odczarować tą onkologię, która się kojarzy z taką śmiertelną chorobą. Oczywiście to jest bardzo poważna choroba, dlatego mówimy o tym głośno i często i będziemy zachęcać i takie akcje będziemy promować, bo naprawdę choroba rozpoznana na wczesnym etapie leczenia jest chorobą w pełni wyleczalną, a z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Natomiast w momencie, jak tych komórek nowotworowych jest więcej, jak powiem może tak trywialnie, ale coraz częściej używa się takiego określenia dosadnego, że im mniej raka, tym lepiej. I o to nam chodzi, że im choroba jest mniejsza, tym można ją lepiej zoperować. Prawda? Tutaj pan doktor urolog, nie pozostawiając niepotrzebnych powikłań po leczeniu, też czego się boją panowie.
Jeszcze innych przecież można uniknąć chemii i takich innych.
Dokładnie. Nie? Również gdyby tu była radioterapia wybrana, to też to leczenie byłoby takie celowane i ograniczone tylko do tych komórek nowotworowych z malutkim marginesem, gdzie ta sprawność panów po zabiegu pozostaje z niewielkim uszczerbkiem, a z wyleczoną chorobą. Albo i w ogóle bez żadnego uszczerbku.
A jaka jest w ogóle skala problemu raka prostaty w regionie, w Polsce?
W związku z tym, że coraz więcej pacjentów się zgłasza w młodszym wieku, wzrasta też wykrywalność raka gruczołu krokowego. Jest to związane z tym, że pacjenci w coraz młodszym wieku zgłaszają się i oznaczamy to stężenie PSA. Wykonujemy badanie przezadbytnicze, również wprowadzenie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej gruczołu krokowego przyczyniło się do zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego.
Tak, statystyki mówią, że po 40, może bliżej po 50 roku życia, czyli między 50 a 80, co trzeci mężczyzna zachoruje na raka prostaty. Po 80 roku życia 80% panów ma raka prostaty, ale chorobie jest nierówna. Dlatego ważne jest, żeby badać się systematycznie i interpretować ten wynik u lekarza, bo PSA u młodego pana to wartość PSA nie jest taka sama, pożądana, jak u pana w wieku 70+.
I to... A poza tym i u młodego pana nowotwór szybciej się może rozwijać niż w przypadku 80-latka.
Przede wszystkim, tak jak widzimy tutaj...
Kwestia tego, że tego nowotworu jąder, to też nie przy okazji bardziej da się to wykryć. Nie mi się wydaje, nie jak się robi te nawet badania pod kątem prostaty, nie? To jest większe prawdopodobieństwo, że też to się...
Oczywiście, bo się zwiększa uwagę i się zwiększa, poświęca się własnemu zdrowiu, własnemu ciału, bo i zwiększa świadomość, poświęca się więcej czasu.
Kwestia świadomości, to mi się wydaje, że właśnie to się powinno zaapelować do kobiet, do partnerek, do żon, żeby tym się bardziej interesowali. Tak samo jak jest zawsze się namawia mężów, żeby się, czy tam partnerów, żony na mamografię, czy na co, żeby mi się wydaje, że to było bardzo takie wskazane. Dzieci nawet, córki czy synowie, to tam synowie to raczej za dużo bym się nie spodziewał, nie?
Ale swoich synów.
Tak, w stosunku do rodziny, do ojca, nie? Ale córki to by miały dużo do powiedzenia, mi się wydaje.
Ale muszę podkreślić, że na naszym konsylium, gdzie zapraszani są pacjenci zawsze przed podjęciem, zaproponowaniem ostatecznej metody leczenia, jeżeli panowie przychodzą z synami, to zawsze pytamy, czy syn już wykonał PSA. Jeżeli widzimy, że jest to pan dobiegający już stosownego wieku, czyli około 40.
Warto również wspomnieć o tym, że prawidłowe stężenie PSA nie oznacza, że nowotwór nie wystąpi. Mamy coraz więcej przypadków, gdzie przy prawidłowym stężeniu PSA wykrywamy przypadki nowotworów.
A w jaki sposób wykrywacie, skoro PSA?
Tutaj właśnie należy zaznaczyć, przypomnieć o tym, że po to są właśnie te wizyty profilaktyczne, gdzie w kolejnych latach oceniamy dynamikę wzrostu PSA. I tutaj w przypadku, gdy to PSA się podwaja, wykonujemy rezonans. Jeżeli w tym rezonansie są nieprawidłowości, takiego pacjenta kwalifikujemy do biopsji gruczołu krokowego. I często są przypadki, gdzie ten nowotwór zostanie stwierdzony w takiej biopsji przy prawidłowym stężeniu PSA.
A też przy prawidłowym PSA mogą się pojawić dolegliwości dyzuryczne, czyli takie dodatkowa potrzeba wstawania w nocy, tak, bądź też naglące parcia na mocz. Coś z oddawaniem tego moczu się generalnie zmienia.
Coś jest inaczej niż zazwyczaj i to powinno skłonić nas do pójścia do lekarza.
Tak, i pan i wtedy doktor urolog dokonuje takiego badania, tak? Czyli najpierw zanim wykona badanie rezonansu magnetycznego, no to wykonuje takie badanie pacjenta i badanie gruczołu krokowego palcem, to gruczoł jest bardzo łatwo dostępny i tu często można już po tym badaniu, prawda,
stwierdzić mieć nieprawidłowości, zmiany ogniskowe, czy też samowzmożonej konsystencji, wzmożonej konsystencji gruczoł krokowy.
Jakie są, już trochę państwo wspomnieli, ale jakie są te nowoczesne metody leczenia w Białostockim Centrum Onkologii? Czego może się pan spodziewać?
W Białostockim Centrum Onkologii proponujemy właściwie większość dostępnych w ogóle w Europie i na świecie metod leczenia.
Czyli?
Jest to leczenie operacyjne za pomocą nowoczesnych technik. Tu pewnie już kolega urolog na mnie patrzy, żebym nie mówiła za dużo, bo to urolog
to jego działka.
Warto tutaj przypomnieć, iż od października bieżącego roku dysponujemy drugim systemem robotycznym Da Vinci.
Możemy
się poszczycić. Wykonaliśmy już prawie 350 operacji robotycznych, co jest, myślę, całkiem niezłym wynikiem w tak krótkim przedziale czasowym.
Tak, i jest to jedna z metod leczenia. Natomiast drugą alternatywną jest radioterapia. I tutaj dysponujemy całym warsztatem nowoczesnego sprzętu. Są to akceleratory liniowe, jest to brachyterapia, czyli takie leczenie punktowe podobne do biopsji w swoim przebiegu, które również jest metodą radykalnego leczenia raka prostaty.
A dla kogo operacja, a dla kogo radioterapia?
A to jest właśnie tematem naszych niekończących się dyskusji.
Ale to lekarze decydują, czy pacjent tutaj ma też prawo głosu?
Decydujemy we trójkę. Są
oczywiście
pewne...
pacjent ma prawo swoich
dzieci
sugestii.
Są w sumie.
Decydujemy we trójkę. Jest to jeden z niewielu nowotworów, tak naprawdę, który może być leczony na tak wiele sposobów. I ponieważ pacjentów jest dużo, więc my też mamy pewne skale, które wiemy na przykład, że temu pacjentowi nie będziemy proponować leczenia robotycznego, bo wiązałoby się to albo z powikłaniami takiego leczenia, albo pacjent po prostu nie akceptuje tej formy leczenia. I odwrotnie, niektórzy pacjenci nie wyobrażają sobie leczenia radioterapią, a chcą koniecznie operować i wówczas dyskutujemy nieraz z pacjentem, bo widzimy, mamy doświadczenie i znamy zalecenia i przede wszystkim te zalecenia europejskie, światowe są naszym takim przewodnikiem w wyborze leczenia. Są pacjenci, którzy się nie kwalifikują do radioterapii i są tacy, którzy się nie kwalifikują do zabiegu operacyjnego. Ale dyskusja jest dynamiczna. Jest to dyskusja między urologiem a radioterapeutą. Jest bardzo twórcza. A tu bardzo duże znaczenie.
Liczy się pacjenta. Co zdecydowało o metodzie
generalnie
leczenia?
Radykalne postanowiłem zrobić to już, to operacyjne.
Uciąć raz na zawsze temat.
W rachciach i po strachu, nie?
Generalnie. Tak, oczywiście to bardzo, bardzo fajnie i to dobry był bardzo wybór w pana przypadku. Natomiast my też informujemy za każdym razem pacjenta, tak, że nie we wszystkich sytuacjach zabieg nie możemy zagwarantować w 100%, że ta metoda leczenia wystarczy do końca życia. Czasami, pomimo radykalnego zabiegu, czy też radykalnej radioterapii, PSA zaczyna wzrastać. I wówczas proponujemy kolejną metodę leczenia. Oczywiście to wszystko się dzieje, jeżeli wiemy dokładnie, czy choroba nawróciła, znamy PSA, widzimy pacjenta, widzimy jak się czuje, także to nie zamyka drzwi do leczenia w przyszłości.
A jak pan przeszedł samą operację? Jak po operacji pan się czuł?
Bardzo dobrze się czułem. Generalnie operacja była z tego...
Nie ma żadnych dodatkowych ubocznych?
Nie. Wszystko było w porządku. Operację z tego, co kojarzę, dokładnie pamiętam to, 25 października, generalnie rok temu, prawie nie, ponad, to było w piątek, w poniedziałek poszedłem do domu, wypisałem się, już nie było wszystko w porządku. Nie, tam jeszcze tylko kwestia cewnika i parę dni i generalnie po tygodniu wróciłem do pracy zawodowej.
Jeżeli chodzi o samą kompleksową opiekę nad pacjentem, to w jaki sposób pan Jan jest teraz zaopiekowany przez Białostockie Centrum Onkologii? Jak często musi się zgłaszać na wizyty kontrolne, ale nie tylko na badanie PSA, ale w ogóle?
Na początku to była kwestia, co miesiące robiłem te badania PSA. Teraz już drugi raz co 3 miesiące. Akurat dziś mam wizytę, po audycji się udaję do lekarza.
Wizyty odbywają się co 3 miesiące, oznaczamy stężenie PSA, badamy pacjenta fizykalnie, wykonujemy badanie ultrasonograficzne, rozmawiamy z pacjentem, także pacjent jest zaopiekowany, jest to kompleksowa opieka pooperacyjna.
A ilu specjalistów czuwa w trakcie diagnozowania, podejmowania decyzji o formach leczenia, a później już po podjęciu leczenia nad pacjentem?
Wielu specjalistów bierze udział w tym procesie diagnostycznym.
Macie.
Oczywiście.
Przed operacją też miałem kontakt.
Tak, mamy cały szereg pań koordynatorek, które spinają ten cały proces. Czyli licząc od początku, to był najpierw urolog, bo wcześniej pewnie był lekarz rodzinny. Tak. To był urolog, to był patomorfolog, który badał ten materiał uzyskany z biopsji. Potem był radiolog, który oglądał te badania tomografii rezonansu i następnie było konsylium, a na konsylium był radioterapeuta, urolog, radiolog, psycholog czuwa. Jeżeli jest potrzebny, to jest zapraszany na taką wizytę. Patomorfolog był już po drodze i cały sztab pań koordynatorek. Także to jest naprawdę kilkanaście osób, które biorą udział w tym całym procesie.
Jakie są metody zapobiegania lub zmniejszania ryzyka rozwoju raka prostaty?
Jeżeli chodzi o raka prostaty, jeżeli chodzi o zapobieganie, myślę, że dieta z obecnością niskonasyconych kwasów tłuszczowych,
aktywność fizyczna,
unikanie palenia tytoniu, unikanie nadużywania alkoholu. Myślę, że takie podstawowe metody zapobiegania.
Dlatego cieszymy się tym bardziej, że klub Jagiellonia się z nami tutaj utożsamia, ponieważ tam, będąc na meczu teraz w sobotę, widziałam wiele osób w bardzo różnym wieku i naprawdę zarówno dzieci, jak też takie osoby dwudziestokilkuletnie i starszych panów i wszystkich ten... No, wydaje mi się, duch sportowy tam prowadzi, prawda? I w tym duchu sportowym byśmy chcieli, żeby to było nie tylko kibicowanie, ale też taka aktywne dbanie o własne zdrowie, bo chciałabym powtórzyć to, co powiedziałam tam na meczu, że tak naprawdę mecz o własne zdrowie jest najważniejszym meczem, jaki rozgrywamy w czasie naszego życia i trzeba zadbać o to, żeby sobie nie strzelić samobuja.
I żeby go wygrać.
Tak.
Co jeszcze powiedziałby pan innym mężczyznom, którzy zwlekają z badaniami profilaktycznymi, bo boją się diagnozy?
Poza tym nie ma czego się, tak ogólnie to nie ma.
Trzeba
wygrać ten mecz, a żeby go wygrać, to trzeba się do niego przygotować, trochę poćwiczyć, nie? I no zdecydować się na te badania przede wszystkim, nie? To nie boli to, i to nic nie kosztuje, to można wygrać dużo. Ma się rodziny przeważnie, ma się dzieci.
W badaniach przez 10 lat systematycznie
tak,
się badał.
No może to mi po prostu...
I wybadał.
I się udało, nie? Że dobrze. Tak się wyrażę. Nie?
Dobrze i bardzo dobrze, tak. Bo chciałabym tu podkreślić, że czasami pacjenci czy pacjentki mówią, no badałam i proszę i wykryłam. No o to chodzi w badaniach profilaktycznych.
Żeby
chodzi...
nie przegapić tego, żeby wykryć
tak, chorę. Chodząc na badania profilaktyczne nie spowodujemy, że nie zachorujemy. Tak. I taki jest również przekaz naszej akcji w tym roku. Nie ma takiego zawodu na świecie, który by nas uchronił przed zachorowaniem. To jest świadomość naszego zdrowia i ten nasz tryb życia dostosowany do tego, no wiadomo przecież, że papierosy szkodzą, tak? Za dużo alkoholu szkodzi. To wszystko jest jakby...
Jeszcze jakieś uwarunkowania takie środowiskowe też
tak,
chyba są, nie?
I trzeba rozmawiać, koniecznie rozmawiać, żeby młodsze pokolenia wiedziały.
Pamiętajmy, im wcześniej wykryta choroba nowotworowa, tym większe szanse na całkowite wyleczenie. Musimy o tym pamiętać. Także jeszcze raz zachęcamy wszystkich panów do udziału w naszej akcji.
Ale jeżeli nie będzie takiej możliwości, by przyłączyć się do was i uczestniczyć w tej akcji, to pamiętajmy o badaniach profilaktycznych. Panie doktorze, proszę przypomnieć, kiedy, kto powinien i co, ile robić i jakie badania.
Jeszcze raz zapraszamy wszystkich mężczyzn po 40 roku życia. Zapraszamy do Białostockiego Centrum Onkologii. Zapraszamy również młodych mężczyzn. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
A o męskich nowotworach, ale też o tym, jak nie zachorować lub wcześnie wykryć chorobę, mówili dziś dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora BCO do spraw lecznictwa, dr Jacek Karaszewski, urolog z Białostockiego Centrum oraz pan Jacek Sidorkiewicz, który zechciał się z nami dzisiaj podzielić swoją, opowiedział o tym, jak walczył z tym nowotworem.
Mam nadzieję, że się wygrało i to jest najważniejsze.
Ja jestem pewna, że się udało
wygrać.
I się wydało przed wszystkimi słuchaczami. Powiedział pan o swojej historii. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Za uwagę. Dziękuję, Renata Reda. Kolejny program Szlachetne Zdrowie nie za tydzień, bo będzie 11 listopada, Święto Niepodległości. Do usłyszenia za 2 tygodnie, 18 listopada. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Dziękujemy.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.